Joanna Merecka, mu też dzień dobry. Ze mną w studiu Katarzyna Gajewska, psycholog.
Witam serdecznie.
Bardzo ważny temat, który chciałabym dzisiaj poruszyć, no, który wybrzmiewa też w kontekście tego, co się dzieje w mieście. Ostatnie moje rozmowy z Katarzyną Filipiak, wicedyrektorką Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Liczba odbieranych dzieci rodzicom z powodu przemocy w rodzinie, niezaopiekowania odpowiedniego. Ja bym dzisiaj chciała może nie tak drastycznie o powodach, ale zahaczyć odrobinę też właśnie o to, jak my traktujemy dzieci w szerszym aspekcie. A chciałabym, żebyśmy porozmawiały o tym, jak na dziecko, na dorosłych też, wpływa krzyk. Mhm. Bo to jest pierwsza rzecz. Nie trzeba uderzyć, nie trzeba bić człowieka, mhm. żeby stosować wobec niego przemoc. Przemoc, która ma bardzo wiele obliczy, tak. ekonomiczną, społeczną właśnie, fizyczną, ale jedną z nich jest też krzyk.
Przemoc psychiczna.
Tak.
Tak, właściwie bardzo ważny temat i myślę, że trochę taki pomijany ze względu na to, że tej przemocy psychicznej jej nie widać i żeby ją udowodnić, to czasami trzeba konkretów. Mhm. Natomiast ta przemoc psychiczna jest bardzo toksyczna i bardzo duże skutki wywołuje u osób, które tego doświadczają. Zwłaszcza jeżeli mówimy tu o dzieciach i młodych ludziach. Mhm.
Ja mam wrażenie, że popraw, jeśli się mylę, że dziecko, na które krzyczy dorosły, już nie mówię o tym, że oni krzyczą czasem na siebie, choć to rzadziej mam wrażenie. Ale dziecko, na które krzyczy dorosły, nie zapamięta z tego przekazu kompletnie nic. Mhm. Zapamięta tylko, że ktoś stał, brzydko mówiąc, darł się na niego i on właściwie nie wie po co, nie wie o co, nie wie co się wydarzyło, nie zapamiętał nic.
Treści.
Tak. Tak. Poza tym, że to był krzyk.
Tak. No przede wszystkim tutaj wchodzą w grę emocje i w momencie, kiedy ja zawsze mówię o tym, żeby sobie wyobrazić, jak my, co my pamiętamy z różnych sytuacji, jak na nas ktoś krzyczy.
Ja nie pamiętam nic.
Dokładnie. I okazuje się, że pamiętamy tylko te emocje, które temu towarzyszyły. Tak. Czyli jest jakiś dyskomfort, może być lęk, ale może być też złość. Mhm. I to jest najciekawsze, że w momencie, kiedy pojawiają się te emocje, to my nie jesteśmy w stanie może od razu nawet zareagować na to, co się nam dzieje, czyli jesteśmy, tak powiem, ofiarami tego krzyku i nie wiemy do końca, co się dzieje, natomiast wiemy, że jest coś, że to jest nie tak, że coś jest nie tak, że tak nie powinno być. I w ogóle, tak jak mówisz, nie słyszymy, o co w ogóle w tym chodzi. Ktoś do nas krzyczy i nie słyszymy treści tego, co ktoś do nas mówi, natomiast wywołuje to w nas tak silne emocje, że my później w różnych sytuacjach odtwarzamy to, co się wydarzyło i mamy różnego rodzaju z tym związane, no też traumy, bo to o to chodzi, że my po takich sytuacjach doświadczamy później, to w późniejszym czasie, w późniejszych latach na nas się to też odbija, ale w momencie, kiedy to się dzieje, na pewno wydziela się wyższy poziom kortyzolu i organizm traktuje to jako stres. Czyli coś się dzieje negatywnego w naszym ciele. I to na nas wpływa na nas, na nasze dzieci, na naszą młodzież, wpływa na każdego. To nie zostaje bez śladu, bo czasami tak jest, że ktoś mówi, no przecież nic nie zrobiłem. Tak? Dorosły mówi czasami do dziecka, albo tłumacząc innemu dorosłemu, że przecież nic się nie działo. Wracając do tematu zabezpieczonych dzieci, to jest tak, że rodzic mówi, no przecież miał co jeść, miał w co się ubrać, nic się nie działo. Ale przemoc psychiczna jest dużo gorsza. Żadna nie jest dobra. Natomiast ona takie skutki na młodych ludziach i na dorosłych również wywiera, które leczy się później, wychodzi się z tego latami. To są traumy, które nam później w różnych momentach w życiu zabierają takie dobre życie tak naprawdę.
Zdarzyło ci się krzyczeć na własne dziecko?
Tak. Miałam poczucie winy ogromne, u niego lęk na pewno, u niego później łzy albo w trakcie, natomiast we mnie poczucie winy, że to po pierwsze, że źle zrobiłam, a po drugie, że to nie działa.
Mhm. Mi się też zdarzyło krzyczeć na moich synów nie jednocześnie, broń Boże, w różnych sytuacjach. No tak. Natomiast ja nie wiem, czy to jest dobra metoda, no każdy szuka swojej, ale ja zawsze daję wtedy taką chwilę i moment na to, żeby emocje opadły, a potem idę rozmawiam i mówię przepraszam. Od tego zaczynam rozmowę z własnym dzieckiem, bez względu na to, ile oni mieli lat, od tego zaczynałam rozmowę. Bardzo cię przepraszam, to się nie powinno było wydarzyć.
Tak.
I omawiamy jakby sytuację i to z jakiego
co
powodu...
Co doprowadziło do tego,
że ja takiej formy przekazu użyłam. Natomiast zdarzyło mi się też spotkać z sytuacją, kiedy nauczycielka powiedziała uczniowi, krzyczała na niego bardzo, a potem powiedziała rodzicowi właściwie, nie uczniowi, puściły mi nerwy. I na tym zamknęła temat. Nie było przepraszam,
nie było rozmowy z uczniem.
Nie było właściwie rozmowy z rodzicem też, takiej konkretnej, że tak powiem, dotyczącej sytuacji, która ma miejsce. Było tylko stwierdzenie, puściły mi nerwy. No to nie rozgrzesza dorosłych. Nie powinno rozgrzeszać dorosłych, tak? Bo to jest sytuacja, w której teoretycznie autorytet, bo nauczyciel powinien być autorytetem, nie każdy jest. Tak. Oczywiście też mamy tego świadomość, ale
zakładamy, że są, tak.
Ustawia się po niewłaściwej stronie, tak naprawdę. I zamiast być tym, który rzeczywiście uczy, wychowuje, pokazuje te dobre praktyki, ten dobry kierunek, no właściwie pokazuje, że puściły mi nerwy.
Tak, ale ja myślę, że tu jest też problem, ponieważ to jest tak, że my zapominamy o tym, że jako rodzice, nauczyciele jesteśmy, ta relacja z naszymi dziećmi to nie jest relacja równoległa. To jest relacja, że jakby rodzic i dorosły jest trochę wyżej, powinien być wyżej, to dziecko jest niżej w tej relacji, tak powinno być. Natomiast i wychodzi na to, że ten nauczyciel tłumaczy się rodzicowi, bo myśli, że to dziecko jakby nie musi się już tłumaczyć dziecku. I kwestia jest tego, że my chyba nie jesteśmy czasami dojrzali do tego, żeby spojrzeć na tą całą sytuację tak, jak powinno być, tak jakbyśmy sami tego oczekiwali, gdybyśmy byli w tej pozycji dziecka, młodego człowieka, że chcielibyśmy, żeby to było wyjaśnione właśnie tak, po pierwsze, w niedługim czasie od momentu, kiedy ta sytuacja zaistnieje, bo tego nie można zrobić po tygodniu, po dwóch, po miesiącu, tylko to się powinno zadziać w krótkim czasie, czyli w ciągu dnia, dwóch od zaistniałej sytuacji. Jeżeli dorosły nie jest gotowy na rozmowę od razu, bo nie zawsze i nie każdy ma taką przestrzeń, żeby czasami potrzebujemy chwili, żeby odetchnąć i żeby zobaczyć tę sytuację. Natomiast to powinno się zadziać. Natomiast ja też znam taką sytuację, że to nauczyciel rozmawiał z rodzicem, a ja kiedyś powiedziałam, ale to proszę powiedzieć to mojemu dziecku. I pani była bardzo mocno zaskoczona, bo jej się wydawało, że w momencie, kiedy ona to mówi mi, to znaczy, że sprawa jest załatwiona, tak?
Też się z tym niestety spotykam, z różnymi sytuacjami. To właściwie i w domu, i w szkole one wybrzmiewają. W szkole bywa tak, i to też wybrzmiewało już podczas naszych rozmów, że psycholog, pedagog traktowane są jak kij, nie marchewka. Czyli, że jak chłopcy czy dziewczynki kłócą się na przerwie,
to za karę idą rozmawiać.
To jest w ogóle nie ten kierunek. Albo staje nauczyciel, jest głośno, ja rozumiem, no ale też z drugiej strony na litość boską państwo pracują w szkole.
Będzie głośno.
To zwłaszcza na przerwach. I nagle próbują przekrzyczeć tego młodego człowieka i zaczynają na niego krzyczeć zupełnie niepotrzebnie. Czasem spokój wniesie więcej niż ten krzyk. A tłumaczenie, to tak jak ty już powiedziałaś, puściły mi nerwy, albo tłumaczenie rodzicowi, że no wie pani, ja właściwie to podniosłam głos na cudze dziecko. Przeszłoby ci do głowy krzyczeć na cudze dziecko?
No niekoniecznie. Chociaż czasami, jak widzę na osiedlu różne rzeczy, to zdarza mi się podnieść głos i zwrócić uwagę, żeby czegoś młody człowiek nie robił.
No ja co obniżam jest dla niego w sytuacjach. Tak.
No ja mam różnie, ale to... czasami, no emocje mamy wszyscy, to jest oczywiste, natomiast kwestia jest tego, żeby też zastanowić się przez chwilę. Ja myślę, że to jest kwestia w ogóle nas samych. Jak my sobie, jako ludzie, obojętnie jakie sprawujemy, nie wiem, stanowisko, wykonujemy jakiś zawód, jak my sobie radzimy z tym, że ktoś nas denerwuje, albo z czymś się nie zgadzamy, albo co nas w kimś jakby tak irytuje i co nas prowokuje. To jakby jest najpierw o nas, tak naprawdę. To jest najpierw o nas, którzy krzyczymy i których nas coś wyprowadza z równowagi. Bo w momencie, kiedy pracujemy w takim miejscu jak szkoła i mamy pewne rzeczy niepoukładane dotyczące tego, jak my w ogóle, czy lubimy tą młodzież, czy jej nie lubimy, czy lubimy tą pracę, czy jej nie lubimy, to nas się później, jakby to kolejnym etapem jest to, jak my będziemy traktować tych ludzi, którzy przychodzą i w pewnym wieku mają swoje zdanie i w pewnym wieku, ja dzisiaj sobie przypominałam, idąc tutaj na rozmowę do studia, taką sytuację właśnie ze swojej szkoły, z liceum, jak pani od polskiego, która nie lubiła naszej klasy, dostała ją w spadku.
O, ja też znam taką panią.
I była to klasa humanistyczna, a pani uczyła polskiego, więc my tego polskiego mieliśmy dużo, ale miała swoją ulubioną klasę. A nas bardzo nie lubiła, a u nas było kilku chłopców, którzy byli dosyć tacy charakterni i wyraziści i lubili dyskutować na różne rzeczy, a pani wręcz przeciwnie. I pamiętam do dzisiaj, jak, no użyję nazwiska, ale to jest dosyć popularne nazwisko, i właściwie ona często się denerwowała i krzyczała, a takim apogeum było Kowalski za drzwi.
Pozdrawiamy Michała Kowalskiego, drodzy państwo, tak. Z wielką mocą i sympatią.
I wszyscy mieliśmy poczucie, że jesteśmy do niczego, bo widzieliśmy ten stan irytacji, ta pani coraz wyżej się jakby tak nakręcała. My w którymś momencie patrzyliśmy po sobie, że już my nie wiemy, o co chodzi, a pani dalej się nakręca i jakby brnie w tą stronę, że to właściwie cała klasa powinna wyjść, a pani dalej by tam sobie była i pokrzykiwała, tudzież mówiła różne dziwne rzeczy pod naszym adresem.
A rodzice stawali
w... Nie, w ogóle nie. To były czasy. Chociaż ja pamiętam, nikt nie wiedział w ogóle, że takie rzeczy się dzieją.
No to nie, to ja muszę ci powiedzieć, że u mnie w liceum było trochę inaczej, bo tam rzeczywiście zdarzało się tak, że nie polskie, a matematyka wtedy. I też wyrzucał mnie Marcina Bortkiewicza, którego też pozdrawiamy, za drzwi nasz matematyk. Skończyło się to niestety egzaminem komisyjnym z tej matematyki, chyba z drugiej klasie bodajże liceum, który oczywiście zdaliśmy. Natomiast rzeczywiście też był taki moment, że moja mama, rodzice innych uczniów stawali po naszej stronie, tak? Super. Czyli chodzili i mówili, no halo, tak nie powinno to wyglądać, tak? Nie może być tak, że wyrzuca się za drzwi dziecko, po czym tak naprawdę woła za kwadrans z powrotem, daje kartkę, każe pisać kartkówkę
tak,
jakąś tam.
Z treści, która była przez te 15 minut.
Dokładnie, albo... co jeszcze się niestety zdarza w szkołach, chociaż coraz rzadziej, tak? Że nauczyciel, no, ma narzędzia, żeby pokazać młodemu człowiekowi, że on nie ma tej wiedzy, którą mieć powinien. Natomiast, no właśnie, to jest słabość nas dorosłych.
Tak.
Pokazywanie młodemu człowiekowi, że do niczego się nie nadaje, albo udowodnienie mu, że nic nie wie i nic nie umie, to jest nasza słabość. My jako dorośli powinniśmy stać murem za...
Powinniśmy rozumieć pewne rzeczy, a jak nie rozumiemy, to pytać po prostu, tak? Albo znajdywać takie sposoby, które są jakby nie zabierają temu młodemu człowiekowi, po pierwsze, poczucia trochę godności.
Godności, tak, bo
poza tym, tak, poczucia sprawczości, jakiejś wiary w to, że ten człowiek, wiecie państwo, to jest też tak, że
młodzi
ludzie...
Obiektywizmu sprawiedliwości, tak, ja bym jeszcze dodała parę rzeczy do tego.
Tak, tak, to jest tak, że kształtuje się tak naprawdę też, no, chcemy, żeby później ludzie byli tacy młodzi, otwarci, tacy przedsiębiorczy.
Ja nie rozumiem jednej rzeczy jeszcze, bo wszyscy głośno mówimy o tym, jakie mamy prawa. Bardzo to wybrzmiewa w mediach w tej chwili. Prawa obywatelskie, za chwilę festiwal Watch Dogs, tak? Więc tu bardzo dużo dużo o prawach. Będziemy mówić o to, że nie ma naszej zgody na coś, że mamy narzędzia, z których możemy korzystać. Są statuty, regulaminy, które określają
organizacje różne, które idą,
i tak dalej, i tak dalej.
Praw.
No ale teraz znowu, mamy taki statut szkoły, w którym jest wyraźnie napisane, jakie uczeń ma prawa. Ale znowu, jak korzysta z tych praw, to jest bezczelny.
Arogancki.
To właściwie chamski. Powinien tak, spuścić uszy po sobie, się nie odzywać i tak,
nie
wchodzić...
Nie daj Boże, jak zada pytanie uczeń.
Tak, nie wchodzić pani przed życiorys i z panią w dyskusję. No, my dorośli też potem idziemy do pracy i właściwie
najlepiej
mamy...
jakbyśmy tak, nie wiedzieli nic i nie znali swoich praw i byli tylko i wyłącznie wykonywali, tak jak na taśmie
polecenia osoby, która jest gdzieś tam nad nami.
Tak.
No to i znowu, ja zadaję pytanie pedagogom w tej chwili, jakie społeczeństwo wy chcecie, żebyśmy mieli?
Tak,
bo jeżeli nie dajecie dzieciom prawa głosu, nie pozwalacie im na to, żeby
dyskutować.
One, tak. Żeby
stawać za sobą.
Dokładnie
bronić
tak.
Swojego
bronić swojego
stanowiska.
Zdania, racji i tak dalej, i tak dalej.
Albo nawet wysłuchać, bo ja jestem zwolennikiem tego, no to opowiedz mi. Powiedz, jak ty to widzisz. I to jest, słuchajcie państwo, taka niesamowita, jakbyśmy tak wszyscy, obojętnie w jakim miejscu pracujemy, ale jak mamy do czynienia z młodymi ludźmi i nawet z dziećmi, to jeżeli zaczniemy im zadawać pytania, nie oceniać i nie krzyczeć, tylko zadawać pytania, to opowiedz mi, jak ty to widzisz. I to jest pytanie tak otwierające, które skłania młodego człowieka do tego, że po pierwsze, on, jeżeli będzie miał ochotę, to nam opowie, a po drugie, dowiemy się czegoś nowego i ciekawego, jak wygląda ta sytuacja z perspektywy tego młodego człowieka. Bo to, co my, co nam się wydaje, to jest czasami bardzo krzywdzące i zamykające. Bo ty, gówniarzu, nie będziesz mi tutaj tego
zamknij
i tamtego.
Zamknij się, szczeniaku, i tak, tak dalej, i tak,
tak
dalej.
Tak, dokładnie.
Ja muszę powiedzieć, że zdarzyło mi się być w sporze z nauczycielem. Mój starszy syn chodził do gimnazjum, do szkoły średniej, ale to był spór, który dało się wypracować wtedy, tak? Czyli spotykaliśmy się i ja to powtarzałam, zresztą będę to powtarzać za każdym razem, że ja jako rodzic, moim nadrzędnym obowiązkiem jest stać po stronie dziecka.
Tak.
Naprawdę. Drodzy państwo.
Rozumieć, bo to nie chodzi o to, że bronimy tak w zaparte, bo to też czasami jest przegięcie, że rodzice
nie, nie, ja
mają...
nie mówię o tym, żeby... Ja mówię o tym na przykład,
bronimy
że jeżeli
dzieci,
macie
a one
dziecko,
naprawdę czasami coś te dzieci potrafią zrobić niefajnego.
Wywiną numer jakiś, tak, absolutnie. Tak. Ja to też powtarzam moim synom, weź to na klatę. Zrobiłeś coś nie tak, weź to
ponosisz
na klatę.
Konsekwencje.
Ponosisz konsekwencje.
Tak.
Natomiast z drugiej strony, żeby to się udało, po drugiej stronie musi być mądry dorosły.
Tak.
Jeśli nie ma mądrego dorosłego, no to mamy pewne rodzaju impas, drodzy państwo, czyli jest rodzic z dziecko w kontrze, tak?
Tak. No, to, a nie o to chodzi.
A nie o to chodzi.
I to jest pewnie krzywdzące też dla młodego człowieka,
tak,
bo rodzic idzie w swoją stronę do pracy, a młody człowiek idzie do szkoły i spotyka
i
się...
I wraca do tego środowiska, w którym wcale nie jest mu wygodnie.
Nauczyciela,
tak, który... z nauczycielem, który nie jest fajnym dorosłym, po prostu.
Nie chce, jakby nie rozumie, bo to chodzi też o to, że my czasami nie mamy ochoty albo nie rozumiemy pewnych rzeczy, bo nam tak jest wygodnie, bo mamy swój schemat i idziemy w zaparte, bo my wiemy najlepiej.
Nie potrafimy powiedzieć, przepraszam, jako dorośli, nie potrafimy właśnie
zadawać pytania.
Tak, pytań otwartych. No, jest jakby wiele, wiele sytuacji pewnie, z którymi państwo też się spotykają w szkołach swoich dzieci. I znowu, co według ciebie powinno się zmienić, żeby to się udało? Żeby udało się dać dzieciom głos, żeby udało się ich wysłuchać, żeby młody człowiek, który stoi w szkole, a ma już lat, nie wiem, 5, 7, 12, 15, 17, nie czuł się upokorzony.
No, ja myślę, że to w ogóle jest pewnie duży temat dotyczący edukacji i dotyczący podejścia do tego młodego człowieka. Czyli z jednej strony pewnie może takie też dodatkowe lekcje, no bo to zawsze tak jest, na temat regulowania emocji i w ogóle wyrażania swoich emocji by się przydały wszystkim.
Nauczycielom.
Nauczycielom też i młodym ludziom, tak. To jest zawsze, te kompetencje miękkie, one są potrzebne, żebyśmy się tego uczyli, ponieważ widzimy, że jest chyba coraz trudniej w świecie i czasami dom nie uczy albo nie mamy różnych środowisk, które nas też tego uczą, więc czasami warto by było na zewnątrz i szkoła jest dobrym miejscem, żeby o tym rozmawiać. Ale też w ogóle takie w ogóle podejście, myślę, nauczycieli do tego, jakby trochę inny rodzaj podejścia do ucznia, bo to o tym mowa jest taka, mhm. że traktujmy tych uczniów, bo czasy się zmieniają, są różne nowe technologie, one nam może utrudniają raz nam ułatwiają, raz nam utrudniają. Czas idzie po prostu do przodu i my się, a jakby to patrzenie na uczniów chyba stanęło trochę w miejscu, na zasadzie takiej, nie odzywaj się gówniarzu albo zabij. Tak, to jest takie, tak. Może nauczyciele już tego nie mogą mówić, albo tak nie mówią, albo mówią, czasami mówią.
Mówią, no, tak. To ja gwarantuję z całą pewnością, tak, drodzy
tak,
państwo,
no tak, bo ja też spotykam się, uczniowie tak. przychodzą do mnie do gabinetu.
Zamknij się szczeniaku, to absolutnie.
I tak, albo wy debile, wy tak, jesteście debile i na pewno tak, tej matury
mówią.
Nie zdacie.
My generalizujemy, kłaniamy się oczywiście tym, którzy są przyzwoici, którzy dbają o
tak,
dobrostan
tak, oczywiście,
swój własny,
ale pojedyncze osoby takie się objawiają, bo dzieci przychodzą, tak jak właśnie wspomniałam o tym, że do gabinetu i one o tym mówią, bo na przykład później w klasie maturalnej przychodzą dzieci, które zdają maturę z tego przedmiotu i mówią, wie pani, ja chyba sobie nie poradzę, bo ten nauczyciel to od początku mówi, że my debile jesteśmy. Mm. I nazywa tak rzeczy po imieniu, ale jakby nie koloryzuje, tylko mówi tak, jak jest, bo przychodzą później czasami też i rodzice, i inne osoby i potwierdzają, że niektórzy nauczyciele stosują cały czas do dzisiaj takie metody.
To jest
metody.
Przemoc, drodzy państwo, to jest przemoc.
Tak, to jest przemoc i to też pokazuje, że ci młodzi ludzie naprawdę czasami tracą wiarę w siebie poprzez to, jak byli traktowani, bo oni tam chodzą 5 razy w tygodniu, rozszerzenie mają z przedmiotów, z których zdają maturę, no czasami raz dziennie, czyli codziennie spotykają człowieka, który mówi, jesteś do niczego. No
tak.
Jest to trochę
ja to
smutne.
Jeszcze spotkałam się z takim określeniem. No, wiedzą państwo, gdyby nie wiem, Krzysiu, to ta klasa byłaby cudowna. No więc ja się pytam, a co Krzysiu takiego zrobił? No Krzysiu gada na każdej lekcji na przykład i rozwala lekcję, albo Krzysiu nie potrafi się zachować, albo Krzysiu, nie wiem, coś tam i myślę sobie na litość boską.
No tak, i kto ma reagować, nie? Jak można byłoby to zrobić, żeby nie, po pierwsze, nie dawać takiego komunikatu temu młodemu człowiekowi.
Nie stygmatyzować dodatkowo.
Tak. Nie nastawiać przeciwko niemu też klasy, bo to...
Rodziców, dzieci.
Innych, tak? W zasadzie usuńmy młodego człowieka.
Bo wtedy skończą się wszystkie problemy.
Tak. No to
problem
ja też
zniknie.
Czasami bywam w szkole nawet
Krzysiu
na takich...
Krzysiu wyjdzie, problem znika.
Na takich spotkaniach, że jest 6 specjalistów ze szkoły i my przyjeżdżamy z innej instytucji i się okazuje, że jedynym największym problemem jest to dziecko nasze, które notabene najczęściej jest z pieczy zastępczej i ono jest problemem, więc najlepiej pozbądźmy się problemu.
Tak, a ile jest dzieci, które mają ADHD?
Tak.
A ile dzieci
ze spektrum,
tak.
Z nadwrażliwością słuchową, dotykową. Tak. I z różnymi innymi deficytami albo problemami, których się nie da tabletką wyleczyć. I jakby właśnie o to chodzi, że dzieci mają coraz większe potrzeby i problemy.
Inną wrażliwość.
I jakby jest czasami brak zrozumienia i brak narzędzi, i brak edukacji niestety w tym kierunku ze strony kadry pedagogicznej, która ma kontakt z tymi dziećmi. I ja na pytanie na przykład, co zrobić, ja mówię, a może by warto było, nie wiem, jakieś pomieszczenie wygospodarować albo jakieś dodatkowe pomoce zorganizować dla tych dzieci bardziej wrażliwych. Spotykam się z taką odpowiedzią, nie da się. No więc jak na poziomie szkoły się nie da, to ja szukam odpowiedzi, to co się da, i jak mam powiedzieć i pomóc temu dziecku, jak on jest w szkole, bo dzieci w domu jakby inaczej funkcjonują albo jakoś inaczej można to zabezpieczyć, to już rodzic za to odpowiada i tam się da, natomiast w szkole jest często odpowiedź nie da się.
No nie, bo ja mam 30 dzieci w klasie, no to jak?
Na przykład. W związku z tym ja pytam, no to jak w ogóle widzimy dalej jakieś rozwiązanie, skoro się nie da? Skoro właściwie najlepiej by było właśnie usunąć dziecko. I to nie są rozwiązania dobre i na pewno odczuwa to ten młody człowiek, który pewne rzeczy też robi może dlatego, żeby zwrócić na siebie uwagę, a po prostu czasami już nawet nie pamięta, co zrobił, bo jak chciał wyskoczyć podobno z okna, no to okazuje się, że po prostu on już był za długo, miał przebodźcowany był i już po prostu powinien może mieć pomieszczenie, do którego zostałby odprowadzony i tam by trochę zregenerował swoje siły. Ale kwestia, myślę też, no zawsze będę stawiać na dorosłych, bo my dorośli od nas bardzo dużo zależy, jeżeli chodzi o to,
no przede wszystkim, ja bym powiedziała, od nas dorosłych i to też będę zawsze powtarzać, żebyśmy pamiętali, że to my jesteśmy dorośli, tak, nie to dziecko.
Tak.
Że na nas spoczywa dużo większa odpowiedzialność za to, jak ta relacja wygląda.
Tak. Tak, a te dzieci będą eksperymentować, bo one są w takim momencie w życiu, że one sobie kształtują tą tożsamość, one próbują, one testują nasze granice, one sprawdzają, one się dowiadują o sobie właśnie w taki sposób, w tych relacjach z dorosłymi. I nie będzie inaczej. I tak ma być, bo my też się buntowaliśmy, bo my też mieliśmy swoje za uszami, tak?
O matko, ile razy moja mama do szkoły musiała
iść. Tak, prowokowaliśmy może nawet tego nauczyciela, patrzę na tą panią.
Dyskusją, nawet nie, tylko dyskusją.
Tak, no właśnie też tak myślę. I też pamiętam, że ta pani wspomniana od polskiego nienawidziła dyskusji. Ona miała swoje, mówiła od A do Z, ta moja, tak. Mm-hmm. A my jako uczniowie młodzi, zbuntowani, związani po prostu, nie wiem, i z teatrem, i ze sztuką, i ze wszystkim, i mający tysiące. I
my byliśmy uczeni tego, żeby mówić.
Tak.
Ja miałam to szczęście ogromne mieć cudowną polonistkę w szkole podstawowej. Polonistkę, która potem była wychowawczynią mojego syna, zupełnie przypadkiem w liceum. Tak naprawdę. I jest to, proszę mi wierzyć, drodzy państwo, jedna z mądrzejszych osób, jakie ja w swoim życiu, na swojej drodze spotkałam, do której nie boję się zadzwonić w tej chwili jeszcze i zapytać, co ja mam zrobić.
Cudownie.
Co ja mam zrobić?
Nauczyciel jest pedagogiem.
Stoję w takim miejscu, tak, że mogę skorzystać z narzędzi, które mam jako dorosły, jako człowiek, żeby...
Jako rodzic.
Jako rodzic. Tylko po co?
Tak. No tak, bo rozwiązujmy
to,
te konflikty.
Tak, to nie rozwiąże, że tak powiem, problemu, a nakręci go jeszcze bardziej. Tak. I tak dalej, i tak dalej. Więc drodzy państwo, znajdźcie proszę takiego dorosłego pedagoga, osobę, która dla was jest też autorytetem, która poświęci wam 5, 10, 15 minut i czasem z zewnątrz, z perspektywy zupełnie innej, podpowie najbardziej logiczne, najprostsze rozwiązania, które wam już do głowy nie przychodzą, bo jesteście w tych emocjach.
Tak, bo jesteśmy w trybie trochę takiej walki, tak na dobrą sprawę, żeby bronić, przetrwać i czasami też postawić na swoim, no bo to też różnie bywa.
No tak. No, ale no dzisiaj przede wszystkim mówimy o tym, żeby nie krzyczeć, żeby zwracać uwagę na sposób i dialog. Znaleźć metodę na każdego ucznia w szkole, na każdą osobę w pracy, czy to przełożonego, czy też osób, które mają państwo w zespole swoim. No po to jesteśmy ludźmi, żeby ze sobą rozmawiać. Ja wychodzę z takiego założenia, więc korzystajmy z tego narzędzia, które mamy. Tak.
Wszystko jest możliwe.
Równowagę, tak.
Czasami można perspektywę odnaleźć. Musimy też zmienić, żeby zobaczyć, wyjść spoza tego pola, żeby
nauczyciele też mają możliwość. Mogą iść na roczny urlop, żeby odetchnąć.
Mogą też
mogą też poprosić o pomoc. Mhm. Psycholog jeden, drugi, trzeci mają superwizję i swoich, że tak powiem, nadrzędnych. No, każdy korzysta z jakiegoś narzędzia, które pozwala mu funkcjonować w pewnej grupie społecznej.
I doskonalić swoje umiejętności, co uważam jest niezbędne i każdy też powinien, zwłaszcza uczący młodych ludzi, też mieć to na uwadze, że to jest obowiązkowe, uważam, z racji tego, że młodzież i czasy też są dynamiczne i oni, młodzi ludzie się szybko uczą i my też potrzebujemy czasami takich dodatkowych umiejętności.
No to ja na koniec jeszcze dodam, drodzy państwo, nie zapominajcie, że dzieci, młodzież, one są naszą kalką, nas dorosłych. Mhm. Jeżeli my pokażemy dziecku, że krzykiem, tym, żeby przestało się odzywać, rozmawiać, załatwimy temat, gwarantuję państwu, że w dorosłym życiu będzie u nich to wyglądało podobnie.
Tak, no przemoc rodzi przemoc, to jest tak najkrócej.
I tu stawiamy kropkę dzisiaj. Tak. Kłaniamy się państwu. Dziękujemy. Katarzyna Gajewska, psycholog Joanna Merecka-Łutysz. Do usłyszenia.
Dziękuję.